radiowo-naukowo. Tatiana Słowiej, dzień dobry. Radiowo-naukowo ze Słupska i dla Słupska z Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku. Razem ze mną w studiu prorektor do spraw rozwoju i współpracy Uniwersytetu Pomorskiego, profesor Marek Łukasik. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Jest pan specjalistą od lingwistyki, specjalistą od języków, ale także, bo byłam studentką pana profesora, praktykiem nauczania języka.
Tak, zgadza się. Jeżeli mam podsumować jakby moją drogę właśnie do tego momentu, w którym jesteśmy, to były to studia zarówno w kierunku nauczania języka obcego, tutaj filologia angielska i to tutaj u nas w Słupsku, jak również potem studia translatoryczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie później i doktorat, i habilitacja, i droga naukowa, i rozwój naukowy. Tak, to moje koniki, tak naukowe, jak i troszkę z zainteresowań, ponieważ językiem się interesowałem, a potem to już zakochałem od młodości, powiedziałbym.
Panie profesorze, ile języków pan zna, tak żeby się dogadać nawet w takim stopniu podstawowym? Bo wiem, że to jest przynajmniej kilka.
To jest kilka języków, ale nie będę może mówił, że to jest znajomość pełna, ponieważ tego nie można nigdy powiedzieć. Językiem natywnym jest język polski. Pamiętajmy, że to w tym języku wyrażamy swoje uczucia. I może tak od razu powiem państwu, bo często jest tak, że myślimy o języku jako, czy drugim języku, jako języku, w którym możemy też wszystko, nawet znając go na poziomie takim najwyższym, czyli w tej europejskiej skali, na poziomie C2, ale tak naprawdę językiem naszym natywnym to jest ten, w którym wyrażamy uczucia. I może podam tu przykład. Kiedy urodziła się moja córka, miałem taką ideę jako anglista, że nauczę ją dwóch języków naraz, a więc w domu będzie obowiązywał i język polski, i język angielski. Ale prawda jest taka, że w języku angielskim nie wyrażam tych uczuć w taki sam sposób, w jaki wyrażam w języku polskim, więc muszę uznać to jako język drugi, nauczony. Tak, więc język angielski, on jest na najwyższym poziomie tutaj, ale też gdzieś po drodze, średnio zaawansowany, myślę,
język. Jest pan profesorem wizytującym,
tak,
w Turynie, więc...
Niemiecki po drodze, to może jeszcze tu zaskoczę, bo był język niemiecki i nawet byłem kiedyś nauczycielem w szkole podstawowej, uczyłem języka niemieckiego, ale i język włoski i też język rosyjski. Także starałem się też uczyć języka portugalskiego i hiszpańskiego, ale powiem tak, to na naukę języków trzeba mieć czas. I kiedy ten czas przychodzi, na przykład okres wakacyjny, to i włączam dodatkowe aplikacje i jest ze mną radio internetowe w językach tych właśnie obcych i staram się ich uczyć. Nie, proszę państwa, po klingońsku nie mówię i nie uczyłem się.
Panie profesorze, ja zacznę od takiego mocno prowokacyjnego pytania, bo jesteśmy w dobie, kiedy otaczają nas różne algorytmy sztucznej inteligencji, różne aplikacje, także takie do tłumaczenia. Po co w takim momencie czasu uczyć się języków obcych, skoro ktoś mógłby zapytać, wszystko mamy w telefonie?
To prawda, w telefonie jest prawie wszystko. Te aplikacje mobilne, czy aplikacje webowe, czy dostęp w ogóle do wszystkich tych narzędzi najnowocześniejszych. To jest taka jedna i bardzo silna noga tego, co jest dzisiaj nazywane kompetencją taką, powiedziałbym, komunikacyjną. Dlatego, że umiejętność obsługi tych narzędzi to jest również ważny element tego posługiwania się językiem. Podam tu przykład. Tłumacze specjalistyczni, tłumacze profesjonalni korzystają z oprogramowania, które tak po pierwsze wspomaga ich pracę, to są takie tak zwane narzędzia CAT, jak również korzystają coraz częściej z tłumaczeń maszynowych, a więc tych wspomaganych sztuczną inteligencją. Natomiast to jest ta jedna noga. Ta druga noga polega na tym, że bez znajomości języka, bez nauczenia się tego języka w sposób kontekstowy, i bardzo będę podkreślał dzisiaj to słowo, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę prawidłowo korzystać z tych narzędzi, bo o ile możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie algorytmy AI potrafią tłumaczyć symultanicznie lub prawie symultanicznie naszą mowę, to widzimy na przykład w aplikacjach mobilnych, kiedy możemy włączyć tryb konwersacja i możemy właściwie konwersować, gdzie krótka przerwa stanowi dla systemu taką informację, że jest koniec zdania i potrafi przejść płynnie do tłumaczenia, to proszę pamiętać, że są to systemy, które nie są kontekstowe, to znaczy są dobre w generowaniu tekstu, są dobre w odtwarzaniu pewnych standardów, powiedziałbym, cząstek językowych, dłuższych, powiedzmy, frazeologizmów, natomiast nie są w stanie pojąć naszego kontekstu. A przecież znajdujemy się w bardzo szerokim kontekście i tutaj jako lingwista muszę powiedzieć, z jednej strony mamy kontekst tekstowy, a więc taki, gdzie musimy znać dobrze ten tekst i jego pochodzenie, może nawet znaczenie takie troszeczkę głębsze, ale z drugiej strony mamy kontekst, do którego sztuczna inteligencja na razie dostępu nie ma, a więc ten kontekst takiej wiedzy ogólnej, tej encyklopedycznej, światowej i chwilowej. Tak jak my tu w studiu jesteśmy i posiadamy pewien kontekst, jesteśmy otoczeni sprzętami, mikrofonami i nasza rozmowa dziś odbywa się na konkretny temat, to dla sztucznej inteligencji brzmimy jak ciąg znaków, jak ciąg wyrazów, które można by przetłumaczyć. I gdyby pojawiły się jakieś niuanse, które my tu rozumiemy, bo jesteśmy fizycznie w tym miejscu.
Gdybyśmy powiedzieli na przykład, że dziś na falach usłyszeć można, to my rozumiemy, że chodzi oczywiście o fale radiowe w tym kontekście.
To zależy. Dziś też sztuczna inteligencja posiada szerszy kontekst i większą pamięć, może tak powiem. Czyli jest w stanie z naszej poprzedniej konwersacji wywnioskować, że mówimy o sytuacji radiowej. Ale gdybyśmy to powiedzieli po raz pierwszy, nie jestem taki pewien, czy by się to akurat udało.
Panie profesorze, czy ja dobrze rozumiem, że generalnie nasze rozumienie tego, że języki działają różnie, że to nie jest tylko i wyłącznie tłumaczenie jeden do jednego, pozwala na krytyczne podejście do tych różnych aplikacji?
Powinniśmy mieć krytyczne podejście do tych aplikacji, od tego zacznę, ponieważ z jednej strony my zachłysnęliśmy się ostatnimi czasy tymi aplikacjami i każdy mówi o tych modelach generatywnych i jest w stanie tak naprawdę tłumaczyć poszczególne teksty i jest w stanie każda osoba prawie właściwie skorzystać z dobrodziejstw dzisiaj generatywnej sztucznej inteligencji, ale zastanówmy się, dlaczego to jest takie popularne i jakie są związane z tym ryzyka. Po pierwsze, jest to popularne dlatego, że nie jest to pierwszy raz system zamknięty dla specjalistów. Mamy do czynienia z jednym okienkiem, do którego wpisujemy zdanie, ono może być w języku polskim, w języku angielskim, nazywamy to promptem, czyli taką instrukcją niejako dla systemu i z tej właśnie instrukcji ten system generuje później nam teksty. I tu mówimy o tej generatywnej sztucznej inteligencji, kiedy dochodzi do generacji, czy może powiedziałbym predykcji też tekstu. Te modele działają na zasadzie probabilistycznej, to znaczy one doskonale sobie radzą z tym przewidywaniem, jakie kolejne słowo w danym ciągu słów miałoby zostać wygenerowane przez system i pod tym względem są bardzo dobre. Pamiętają też częściowo to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czy jakie inne prompty my do tego systemu załadowaliśmy, bądź jakie internet podpowiada, ponieważ dzisiejsze systemy, te nowocześniejsze, te płatne często mają dostęp do internetu. Niemniej jednak mamy do czynienia z pewnym problemem, a mianowicie z trenowaniem tych modeli. Otóż, żeby te modele były uniwersalne, powinny mieć zestaw danych, na których pracują, jak najszersze i jak najbardziej różnorodne. A do tego jeszcze nie doszliśmy. Proszę pamiętać, że dane, które właśnie są wysyłane, czy na których jest trenowany taki model sztucznej inteligencji, one pochodzą najczęściej dziś z internetu, ale też i z innych źródeł. Natomiast dominującym językiem jest język angielski i mamy tutaj właśnie problem tej dominacji tego języka i odpowiedzi, które też gdzieś są, może powiedziałbym, skierowane, czy może niezbalansowane dokładnie według języków.
Zastanawiam się, jak to jest z halucynowaniem pewnych odpowiedzi. No bo wiemy, że jeżeli chodzi o na przykład ChatGPT, czy generalnie właśnie algorytmy sztucznej inteligencji, której zadajemy pytanie nawet w naszym natywnym języku, to one bardzo często halucynują odpowiedzi. To znaczy nie są przygotowane na to, żeby nam odpowiedzieć, że czegoś nie wiedzą, że nie ma jakichś danych, po prostu ściągają czasami te dane nawet mało wartościowe i udzielają odpowiedzi. A jak to jest w przypadku translatorów? Czy translatory i aplikacje tłumaczeniowe także halucynują dane?
To są dwa różne modele i musimy od tego zacząć. Po pierwsze, ChatGPT i podobne, czyli te systemy generatywnej sztucznej inteligencji, mają za zadanie wygenerować tekst, a więc to zadanie polega na tym, że użytkownik ma na końcu otrzymać odpowiedź.
Niezależnie od tego, czy ona będzie dobra.
I teraz Teraz, jakie to zadanie jest? Jeżeli w bazie danych, czyli w tym modelu, czy w tych danych, które służyły do wytrenowania tego modelu i w danych internetowych znajdują się pewne odpowiedzi, to możemy uzyskać odpowiedź dobrą. I oczywiście dzisiaj ten poziom halucynacji jest dużo niższy niż na początku. Przyznam, że zajmowałem się tymi modelami, czy zajmuję się modelami od 2023 roku, bo ten boom AI 30 listopada 2022 roku, kiedy firma OpenAI otworzyła się ze swoim chatbotem, czyli chatem GPT na cały świat i udostępniła go za darmo, to był taki boom. I zajmuję się już od wielu, wielu lat tym problemem. To te początkowe modele były bardzo takie, powiedziałbym, niewiarygodne, tak, bo to o tym trzeba mówić. Ale zadanie chatbota jest następujące. Ma nam dostarczyć informacji w postaci odpowiedzi językowej, tekstowej. I czy ona później będzie przetworzona na dźwięk, czy nie, to już inna sprawa, bo one dziś mówią i tak dalej, ale mówię o tym dlatego, że ta halucynacja polega na tym, może tak wyjaśnię, że wobec braku danych, wobec braku informacji na jakiś temat, no chatboty są trenowane, aby udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi. To musi być odpowiedź, a więc również nieprawdziwa. Stąd te halucynacje. I to na wielu poziomach i tak naprawdę na wielu poziomach językowych, ale nie tylko, bo państwo wiedzą, że służą również chatboty do tego, że programują, czy można dzięki nim stworzyć obrazy. Ale wróćmy do tego głównego pytania. Bo skoro wiemy, że chatboty AI halucynują, to pytanie jest o takie narzędzia jak chociażby Google Translate, DeepL chociażby, czy może mniej znany państwu też Yandex Translate. Tutaj chciałbym podkreślić jedną rzecz. Te modele troszeczkę inaczej zostały wytrenowane. Są to specjalistyczne modele, które mają za zadanie w sposób probabilistyczny przewidzieć najlepszą odpowiedź, tak, ale z korpusu danych. To znaczy mamy do czynienia tutaj z korpusami równoległymi, a więc tekstami w języku źródłowym i docelowym. I takie modele, trenowane również sztuczną inteligencją, tak, tam są włączone mechanizmy uczenia maszynowego przynajmniej od 2016 roku, to mimo wszystko polegają na już przetłumaczonych gdzieś fragmentach tekstu, które istniały w przeszłości. Również te systemy nabierają jakości, ponieważ pozwalają użytkownikom na ocenę tłumaczeń. I zdaję sobie sprawę, że może większość z państwa nie zwraca na to uwagi, że można tam wystawić łapkę w górę lub łapkę w dół, ale te systemy pozwalają na to, dzięki temu mają no niesamowity feedback od użytkowników tego, czy są to prawidłowe tłumaczenia, czy nie, czy spełniają swoją rolę. W związku z czym to tłumaczenie maszynowe, machine translation dzisiaj w takim znaczeniu jeszcze sprzed kilku lat, to tylko właśnie te systemy typu Google Translate. Natomiast dziś wchodzi nam generatywna sztuczna inteligencja, która również tłumaczy, ale to jest zupełnie inny poziom jest. To jest poziom generowania tekstu i tak również na podstawie korpusu tekstów, ale one nie są przygotowywane specjalnie pod tłumaczenie. To jest ta różnica.
Gdzie to tłumaczenie maszynowe jest w tym momencie najbliższe ideałowi? No domyślam się, że najbliższe ideałowi będą te tłumaczenia, które dotyczą języka angielskiego. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. A gdzie jeszcze te tłumaczenia maszynowe będą słabsze? Przy okazji których języków?
Dane wejściowe zawsze będą najważniejsze, w tym sensie, że od danych wejściowych zależy jakość danych wyjściowych. To tak jak państwo zatankowaliby słabsze paliwo do swojego auta, a potem dziwili się, że krztusi się gdzieś po drodze. Podobnie jest ze wszystkimi modelami, czy ze wszystkimi narzędziami, które nie tylko opierają się na sztucznej inteligencji, ale które po prostu działają na poziomie algorytmów i ich zadaniem jest wygenerowanie czy dostarczenie informacji na podstawie danych źródłowych,
musimy
czyli wejściowych.
Musimy ten silnik wysycić odpowiednią liczbą danych.
I to jest ten właśnie problem, o którym tutaj mówimy. I na pewno mówimy tutaj o dostępności tego typu materiałów. Dlatego, że z jednej strony mamy tak zwane duże języki. Możemy sobie wyobrazić, że to jest na pewno język angielski, język hiszpański, język niemiecki czy francuski, gdzie nie tylko z jednej strony mamy dużą liczbę tekstów i dostępnych materiałów, dzięki którym możemy wytrenować te modele, tudzież w przypadku takich na przykład korpusów równoległych odpowiednio je, te silniki wysycić, jak pani powiedziała, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z różnorodnością tych tekstów. To jest niezwykle istotne, bo dlaczego tak bardzo nam się podobał, a teraz oczywiście ta generatywna sztuczna inteligencja, ale przez długi czas Google Translate. To bardzo podobna sprawa. To było okienko, do którego wprowadzaliśmy tekst i oczekiwaliśmy tłumaczenia na 90-100 języków przynajmniej. I patrząc z tej perspektywy, musimy pamiętać, że brak danych niestety wpływa na jakość tego języka. Są pewne rozwiązania, które służą temu, aby jednak użytkownik miał dostęp do tych narzędzi i mógł z nich korzystać. To jest często tłumaczenie przez tak zwany język pośrednik. To znaczy tłumaczenie dzieje się tak, że najpierw tłumaczony jest z języka na przykład tego dużego, tak angielskiego na przykład na inny język pośrednik, na przykład polski, ale później z polskiego jest tłumaczone załóżmy na kaszubski. Problem polega na tym, że na każdym z tych etapów możemy coś utracić i ta strata tych powiedzmy poszczególnych elementów, komponentów czasami jest nie do przyjęcia jakościowo.
Panie profesorze, porozmawialiśmy o tym, jakie efekty dzisiaj dają te wszystkie tłumaczenia maszynowe, różne aplikacje i tak dalej. Ale gdybyśmy skupili się teraz na człowieku, który tego języka używa. Co daje na przykład panu nauka każdego kolejnego języka?
Bardzo cieszę się z powodu tego pytania. Ponieważ rozpoczęliśmy właściwie od tego gdzieś rozmowę, jaka tak naprawdę jest rola człowieka chyba w tym wszystkim. I państwo dobrze wiedzą, że klasycznie znajomość łaciny, greki, czy znajomość innych języków obcych jak francuski kiedyś, dziś angielski, to taka podstawa i wyznaczenie pewnej normy ludzi wykształconych. Ale prawda jest taka, że dzięki znajomości tych języków mogliśmy dotrzeć tak naprawdę do kultury źródłowej. Mówimy tu o kontekście od samego początku i mówmy dalej, ponieważ ten kontekst językowy, to tak zwane głębokie znaczenie wyrazu, frazeologizmu jest tym, co definiuje język. Bo owszem, można przy poziomie językowym A1, czyli takim podstawowym, zamówić kawę, znaleźć się w mieście i porozmawiać nawet niekiedy ze znajomymi na proste tematy, ale na pewno nie jesteśmy w stanie zanurzyć się w pełni w kulturze, w której ten język operuje, który definiuje właściwie, czy współdefiniuje tę kulturę. W języku są zapisane, w cudzysłowie mówiąc, bo to wiedza ludzka oczywiście, są zapisane pewne rzeczy przenoszone z pokolenia na pokolenie, które ciężko jest zdefiniować niekiedy. To są pewne konteksty daleko wykraczające poza teksty. To są te nasze kulturowo zależne zachowania, to są nasze przyzwyczajenia pewne, to są pewne nasze również tradycje, które ciężko jest zdefiniować, skwantyfikować, tak żeby maszyna robiła to dobrze. Co mi dają języki? Swobodę i wolność przede wszystkim.
A jak zmieniają pańskich rozmówców? Tych, którzy słyszą, że odzywa się pan do nich w ich języku. Czasami, jeżeli to jest język, którego dopiero zaczął się pan uczyć, być może nawet w sposób nie do końca idealny, ale jednak w ich języku.
Szanowni państwo, najczęściej, i pewnie państwo to wiedzą, tacy może natywni użytkownicy języka doceniają to, że człowiek próbuje komunikować się w ich języku. Natomiast też zauważyłem pewną taką tendencję, że będąc w miejscowościach turystycznych, i mimo mojego silenia się na pewne języki obce, jednak użytkownicy z uśmiechem przyjmują czasem moje błędy i przechodzą na język angielski. To jest, myślę, że skrócenie komunikacji również dlatego, że w środowisku chociażby biznesowym, takim jak sklep, może lepiej, żeby klient się nie silił i 5 minut nie zamawiał lodów, a może szybciej wyraził się w języku angielskim. To na karb mojej nieznajomości języków to biorę. Natomiast ta wolność, o której mówiłem, to jest ta wolność właśnie komunikacji. To jest to, że można zanurzyć się z innymi, właśnie z natywnymi użytkownikami, ich kontekst i zrozumieć ich lepiej. I tak jak wspomniałem, to docenienie i to dzielenie się tym fragmentem rzeczywistości jest jak najbardziej tym bardziej widoczne. Podam, może nie bez przykładów, ale będąc w Włoszech profesorem wizytującym już od 9 lat, przyznam, że niezwykle miło mi jest, uczę się cały cały czas tego języka, tak? Zresztą tak samo jak angielskiego, mimo że mówią, że czasem trudno mnie odróżnić od natywnego użytkownika, nie wierzę im. Natomiast mówiąc o włoskim, uczę się go już od wielu lat i powiem tak, jest to trudny język, tak? Natomiast coraz większa możliwość komunikowania się i rozumienia tych kontekstów, które ukryte są niekiedy między liniami, jest dla nas istotne. I teraz dlatego też będę zachęcał Państwa wszystkich do nauki języków obcych, bo mimo tego, że myślę, że futurystycznie już nawet nie patrzę, będziemy mieli małą słuchaweczkę i będziemy mogli się komunikować z dowolną osobą na ulicy poprzez taką aplikację, jedną czy drugą, właściwie w czasie prawie rzeczywistym, a nawet i być może rzeczywistym, będziemy chyba czuli się lepiej, komunikując się w sposób naturalny. Proszę zauważyć, to kwestia psychologii. Jednak czujemy się w obecności drugiej osoby lepiej. Czujemy się bardziej, powiedziałbym, może bliżej z tej strony. Natomiast w przypadku jeszcze pośrednika, jakim będzie maszyna, ta mała słuchaweczka, która będzie nam tam ten dźwięk produkowała do ucha, a jednocześnie nie będziemy być może słyszeli emocji tej drugiej osoby, przecież przez język też przekazujemy pewne emocje, one są też gdzieś ukryte, to być może coś będziemy tracić.
I to jest tylko część tego, co można opowiedzieć o roli tłumaczeń maszynowych, ale też po prostu roli takiego zwyczajnego, tradycyjnego nauczenia się języka. Jeszcze więcej o tym będzie już w kolejnym odcinku Radiowo-Naukowo. Ja przypomnę, że dziś moim i Państwa gościem był profesor Marek Łukasik z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Program przygotowała Tatiana Slowik.
Radiowo-Naukowo.